Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczuk. Chcecie Państwo posłuchać o stylu życia w drodze? To pozostańcie z nami. Za chwilę gość programu, którego po raz piąty próbowałam zwabić do radia i się w końcu udało. To są rozmowy nie tylko polityczne. Witam, Małgorzata Błaszczuk.
To nic, to nic, to nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk. Proszę Państwa, Andrzeja Kulkę próbowałam zaprosić do programu Rozmowy nie tylko polityczne tak mniej więcej od 3 lat. A to był w jednej podróży, a to był w drugiej podróży, a to miał przeziębione gardło, a później znowu był w podróży, a później go nie było, bo był w kolejnej podróży i 2023 zaczął się dla mnie zjawiskowo. Trafiłam. Andrzej Kulka zgodził się przyjść do studia i opowiedzieć o swojej nieuleczalnej chorobie, jaką jest podróż. Witam Pana bardzo serdecznie w naszym studiu.
A witam serdecznie, bardzo się cieszę, że w końcu udało mi się trafić, bowiem faktycznie wróciłem z jednej podróży do Jordanii Ziemi Świętej, a jestem tuż przed następną do Gwatemali, ale dzisiaj akurat jestem w Chicago i czuję
nie,
się...
Nie, Elgrove Village, czyli wybrał się pan w podróż do
Elgrove
Village.
Bardzo, przepraszam bardzo, nie zauważyłem znaków drogowych, patrzyłem tylko na światła czerwone, zielone i jechałem.
Panie Andrzeju, jest pan absolutnie takim diamentem Polonii, od lat konsekwentny w podróżowaniu, w pokazywaniu niezwykłych miejsc na świecie ludziom, którzy są złaknieni, może sami nigdy by nie potrafili, nie umieli, ale bardzo chcą i korzystają wtedy z tego, że mają niezwykłego, bardzo wyedukowanego przewodnika, jakim pan jest. Niech pan nam powie, jak to jest, że w 10. dniu życia pan już zaczął być w podróży. To stamtąd się wzięło? Czy można powiedzieć, że z mlekiem matki?
Tak, można powiedzieć, dosłownie z mlekiem matki. Zaczęło się wszystko, tak jak pani wspomniała, w 10. dniu mojego życia. Z tej racji, że ojciec pochodzi z gór, pochodził z Beskidu, tak więc góra albeskidzki z jednej strony, góry, lasy. Z drugiej strony mama z miasta Kijowa, Ukrainka, czystej krwi, aczkolwiek z korzeniami polskimi i greckimi. Tak więc młodość spędzałem częściowo w Beskidach, w Tatrach, w Pieninach, a z drugiej strony jeździłem na Ukrainę i widziałem inną kulturę, innych ludzi mówiących innym językiem rosyjskim i piszących cyrylicą. Wtedy prawie wszyscy w Kijowie mówili, wszystko było po rosyjsku. A zaczęło się tak, że mama w końcu w roku 1954 roku dostała zezwolenie na wjazd na Ukrainę, zobaczyć swoją mamę. W końcu od czasu wojny tam nie można było z Polski wjeżdżać i korzystała z tego, że takie zezwolenie otrzymała. Wsiadła do pociągu i
była
w ciąży ze mną. Trasa nie mogła przebiegać przez Lwów, dlatego że to była trasa jeszcze wtedy wojenna. Mimo, że to był 54 rok, obcokrajowcom nie można było tam jeździć, zwłaszcza Polakom. Musiały jechać przez Warszawę, dalej na Mińsk. Na szczęście przed granicą białoruską, a dokładniej przed Warszawą, dostała bóle porodowe, musiała wysiąść z pociągu i urodziłem się na Woli, na warszawskiej Woli. Rodzina, ojciec i mama mieszkali w Krakowie, także mama musiała wrócić do Krakowa, wpisać mnie do paszportu jako do swojego paszportu jako członka rodziny i na tej podstawie mogła wjechać do Kijowa, gdzie byłem już w wieku 12 dni, 10, 11, 12 dni i to zostało do dzisiaj. I fakt, że rodzice pochodzili z tak dwóch różnych środowisk i regionów geograficznych powodował, że jeszcze nie chodząc do szkoły, mając tam 5, 6, 7 lat, już byłem zachwycony górami, już chodziłem po Tatrach, już chodziłem po Pieninach, po Gorcach, wędrowałem po lesie, spotykałem żmije, rysie, łowiłem ryby, łowiłem strągi na rękę. To jest kłusownictwo oczywiście, ale tego się nie można dzisiaj wstydzić, takie były czasy. A z drugiej strony, jeszcze nie chodząc do szkoły, już słyszałem, że można rozmawiać w innym języku, że można się posługiwać innym alfabetem. No to było coś dziwnego. I pomogło mi to już później w szkole nauczyć się języka, którego opanowałem. To był język rosyjski, pierwszy język mojej mamy. I inny alfabet, inna kultura. Mało tego, w Kijowie były drobiazgi w sklepach, których nie było wtedy w Polsce. To był rok, powiedzmy sobie, 61, 62, 63. Ja jeżdżąc raz na wakacje w góry, w Beskidy, wspomniałem, mówiłem, strągi były w strumieniach, pewne głębsze miejsca, gdzie można było nurkować. I w Kijowie kupowałem okulary do nurkowania, maski do nurkowania, fajki i harpuny. To można było w Kijowie kupić na porządku dziennym w każdym sklepie sportowym. W Krakowie tego nie było. Ja to przywoziłem i nurkowałem i polowałem na ryby i rozwijała się też pasja świata podwodnego i filmy. Wtedy były pierwsze filmy Jacques'a Cousteau i marzenia o nurkowaniu. Nie? Ja pamiętam, jak na krakowskich stawach w Płaszowie, płaszowskich stawach i na bagrach pływałem polując na szczupaki w wieku tam, nie wiem, 10 lat przy pomocy harpuna. No oczywiście to jest nie do pomyślenia dzisiaj. To było nielegalne, jest nielegalne, ale ja miałem w oczach nurków ekipy Jacques'a Cousteau, którzy polowali w ten sposób na tuńczyki, żeby mieć pożywienie i po prostu to był dla mnie wzór.
No więc państwo słyszycie, że to jest nie tylko nieuleczalna choroba, ale to jest także i gawędziarstwo, a jeszcze do tego dopięty do ręki aparat fotograficzny. To teraz będzie oficjalnie. Gościem rozmów nie tylko politycznych jest Andrzej Kulka, podróżnik, organizator wycieczek do najmniej spodziewanych zakątków świata, autor przewodników, a także z wykształcenia geolog. Dlaczego geologia?
To znaczy, wróćmy jeszcze parę lat wstecz, zanim pomyślałem o studiach. Jeszcze w szkole podstawowej z rodzicami jeździłem do Bułgarii, Rumunii. W końcu się udało do tej zakazanej Jugosławii i znowu inne góry, inni ludzie, inne klimaty i meczety w Sarajewie. Po raz pierwszy widziałem, że jest jeszcze inna religia oprócz naszej Polsce katolickiej. Nie? Tak więc wzrastało zainteresowanie podróżami, a kiedy przyszły czasy już licealne, to zacząłem z kolegami jeździć autostopem do Bułgarii. To po prostu były imprezy. Jechaliśmy pociągiem do Budapesztu, tam każdy wychodził na ulicę, łapał okazję i przez resztę Węgier, przez Rumunię do Bułgarii i z powrotem. Po prostu wielka przygoda i jakieś takie samodzielne życie. Życie w namiocie, ocean, pływanie, inny klimat, inne warunki. Kiedy zaczęły się studia, zainteresowała mi geologia, dlatego że jeżdżąc po świecie widziałem, jaki ten świat jest piękny, jaka jest piękna przyroda, zróżnicowana. Nie tylko ten świat ożywiony typu flora, fauna, ale również to, co nazywamy przyrodą nieożywioną w postaci skał. Te skały zawsze mnie fascynowały, dlatego że wychowując się na krakowskich Krzemionkach, to są takie góreczki w dzielnicy Podgórze, to jest prawostronna, prawobrzeżna część Krakowa. Chodząc po tych skałkach Jury krakowsko-częstochowskiej, właściwie przedłużenia, znajdywałem w tych skałach rozmaite skamieniałości, czyli zwierzęta, które kiedyś tam żyły. Dla mnie to było dziwne. No jak to? Zwierzę skamieniałe i to w skale? Tak, były. Chodziłem, miałem amonity, o których pewnie każdy słyszał, takie spiralne ślimaki. Ja z pełnymi kieszeniami do domu przychodziłem po szkole, bo akurat moja szkoła podstawowa była na Krzemiątka i tam tych skamieniałości nie brakowało. Także już się wzięło zamiłowanie do geologii. Widziałem, że w skałach coś się dzieje, że to nie jest po prostu szara masa bezpłciowa. Tam było życie, jest życie. To dzisiaj podnieca nawet dorosłych ludzi, już oczekując na to, co znajdą na Marsie. Bo woda była, wiadomo, wtedy mogło być życie. To mogło być 70 milionów lat temu, 300 milionów lat temu, tak jak tutaj.
To ja myślę, że dla pana jest to absolutnie następny cel podróży.
No tak, ale jeszcze nie mam biletów. Może kiedyś. Wracając do geologii. Im więcej udało mi się zobaczyć, podróżować podczas studiów, kiedy przed stan wojenny, miałem za sobą oczywiście już, znaczy nie oczywiście, ale miałem również fragment zachodniej Europy zaliczony, autostopem oczywiście do Francji przez Niemcy i na studiach zainteresowałem się wyjazdami, jakie organizował Studencki Klub Podróży Almatur. Więc kiedy nastał stan wojenny, pomyślałem sobie, że dobrze byłoby zostać przewodnikiem turystycznym w Almaturze, Studenckie Biuro Podróży. I zdałem kurs, dość poważny kurs w dwóch językach, angielskim i francuskim, który wtedy już doskonale znałem. I jako przewodnik mogłem gdzieś wyjechać, a ponieważ był stan wojenny, no to były otwarte tak zwane demoludy. Nie wiem, czy mam tłumaczyć, co to znaczy demoludy. Kraj jest demokracji ludowej, tak. I czy to można wykorzystać w sposób zupełnie egzotyczny? Oczywiście, Mongolia. Przecież to jest kraj demokracji ludowej. Przepraszam, już zaśmiałem, ale ludowy i demokracji. Ale jest to kraj, jest to ojczyzna Dżingis Hana Batuhana. Cała historia ogromnego imperium, które przeszło jak burza przez Polskę. Wojownicy Batuhana dotarli prawie że do Niemiec i prawdopodobnie by zgarnęli całą Europę Zachodnią, gdyby nie śmierć Hana i musieli wracać z powrotem, żeby ustalić następstwo tronu. A potem to już się czasy zmieniły. Także Mongolia była ciekawa, udało mi się wyjechać, spisałem się dobrze, byłem właściwie inicjatorem trzech grup wtedy, jedna z tych grup nawet się urwała dalej do Pekinu, co im się udało, że z tego powodu nie mieli wielkich problemów, ale no byli w Pekinie, zobaczyli zakazane miasta, to było wtedy coś. Ja tak się rozkochałem prowadzonych wycieczek wtedy, że zacząłem organizować programy dla Tramping Klubu. To była taka, to była agencja czy oddział w obrębie Almaturu, wycieczki trampingowe, tak jak trek dzisiaj, nie? Ponieważ miałem dużą wyobraźnię i chciałem zobaczyć Indię, Afganistan, Pakistan i udało mi się podczas studiów tam pojeździć na zasadach wtedy raczej handlowych. Znaczy jeździłem po to, żeby zobaczyć, ale po to, żeby to zobaczyć, trzeba było mieć pieniądze, żeby przeżyć. Żeby przeżyć w Indiach miesiąc, wystarczyło kupić w Polsce aparat fotograficzny Zenit, sprzedać go i za uzyskane pieniądze rzędu $90 można było przez miesiąc po Indiach jeździć, spać i nocować. Także Indie były tanie. Można było dwa takie zenity przywieźć, tłumacząc, jeden, że jeden jest na czarno-biały, tak, a drugi jest na slajdy. Oprócz tego jeszcze w porcie przesiadkowym, którym był wtedy Dubaj, polski lot do Mumbai latał przez Dubaj. Można było kupić jeszcze radio Sony i wtedy można było przeżyć nawet do 3 miesięcy w Indiach, a wracając ostatnie $30 wydać na bardzo modne wówczas w Polsce suknie takie bananowe, tak to się nazywa, bananowy.
Tak?
To kosztowało grosze w Indiach, natomiast sprzedając w Polsce można było dostać tyle kasy, że wystarczało na kolejny wyjazd.
Czyli
i w ten
tutaj
sposób
się włącza ten czynnik biznesowy.
To był czynnik biznesowy, który do dzisiaj zresztą jest najważniejszy w podróżach, no bo wyjazdy biznesowe kręcą w tej chwili od paru lat nawet ja, jak było załamanie w turystyce indywidualnej, to te biznesowe wyjazdy nadal trzymały turystykę w ryzach. Głównym powodem wyjazdów to nie był handel, to zobaczyć, zwiedzić jak na więcej, zobaczyć Himalaje, zobaczyć rafy koralowe na Ceylonie, zobaczyć żywego słona, pojeździć na wielbłądzie. No to było coś, o czym człowiek marzył. Ja również marzyłem o tym. Jak w końcu była okazja, żeby pojechać dookoła świata, to udało mi się zarobić około $600 w Niemczech zachodnich wtedy, gdzie mój brat przybywał i plewiłem chmiel. Plewiłem chmiel i za to zarobiłem $600, czyli równowartość małego Fiata w Polsce wówczas. Ja samochodu nie miałem, ale przeznaczyłem te pieniędzy w podróż. Także wyruszyłem dookoła świata, co się udało i znowu.
I znalazł się pan.
I znalazłem się w Stanach Zjednoczonych.
Właśnie.
Tak. A znalazłem się też przez zupełny przypadek, znaczy może nie zupełny przypadek, ale przez zbieg okoliczności, dość ciekawy. Otóż jadąc dookoła świata, trzeba było dostać wizy, poszczególne wizy, więc miałem w programie, ponieważ Indie, Afganistan, Pakistan, Ceylon, to wszystko już znałem, Birma, Tajlandia, Laos, to wszystko już miałem zaliczone, to wystartowałem z Singapuru. Rumuński Tarom latał do Singapuru za taryfę, za polskie złotówki można to było wykupić. Mało tego, jako pierwszy w Demrudach miał Boeingi. Także Boeingiem do Singapuru, a stamtąd do Nowej Zelandii, na wyspy Cooka, na wyspy Fiji, Tahiti, z Tahiti do Los Angeles. I stamtąd nie miałem połączenia dalej, ale miałem wykupiony bilet z Mexico City do Hawany na Kubie i z Hawany do Berlina. I z Berlina oczywiście pociągiem do Krakowa kawałeczek. Trzeba było mieć wizy, żeby dostać poszczególne zezwolenie na wjazd do poszczególnych krajów. Najtrudniejsza oczywiście amerykańska. Ale zacząłem w ten sposób, że poszedłem do ambasady francuskiej poprosić o wizę Polinezji francuskiej, czyli francuską. A ponieważ świetnie mówiłem po francusku, jak w języku francuskim poprosiłem o wizę, no konsulowi tam troszeczkę żuchwa opadła. Mówię, żaden problem, już wpisuj. Wizę dostałem. Mając wizę francuską, na Polinezję francuską, na Tahiti, Bora Bora, Rarotonga i Taha, mogłem pójść krok dalej, dostać wizy archipelago Cooka, wyspy Cooka, należą do, czyli Rarotonga, należą do Wielkiej Brytanii. Także pojechałem do Warszawy, do ambasady Wielkiej Brytanii poprosić o wizę brytyjską po to, żeby zwiedzić wyspy Cooka. No, jak konsul to zobaczy, mówi, no nie, no czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem w Polsce. Oczywiście, że masz wizę. I mając wizę na Polinezję francuską i mając wizę na wyspy Cooka, poszedłem do konsulatu w Krakowie amerykańskiego i mówiłem, wiecie co, ja właściwie to tak tymi Stanami nie jestem zainteresowany, ale ja nie mam wyjścia, bo linia ETA, była taka linia kiedyś dookoła świata, miałem bilety, oni mają takie przeloty, że ja muszę lecieć przez Los Angeles, ale ja sobie tam potem przyjadę autobusem Greyhoundem do Tijuany, do Meksyku, ja do Mexico City i dalej będę leciał. Jak to konsul usłysza, mówi, no zaraz, no to oczywiście, że masz wizę, no i dostałem wizę. Dostałem wizę, kiedy wylądowałem podczas tej podróży dookoła świata w Los Angeles, urzęd imigracyjny, oczywiście wizerunek Ronalda Reagana, Reagan wita, uśmiechnięty, ja też, patrzy na mnie, mówi, pół roku wizy dostajesz. No mówi, że tak, no to jak ja mam pół roku wizy, no to przecież nie będę jechał do Meksyku, jak przecież w Stanach Zjednoczonych jest wielki kanion rzeki Colorado, jest Yellowstone, Mishiogi i jest to zwiedzać, jest to oglądać. No nie, no to zostaje. A ponieważ miałem tu znajomych jeszcze z Polski, trzy cudowne panie, no one mnie oprały, wymyły, nakarmiły, a potrzebnie...
I wysłały do pracy.
I wysłały do pracy, ale wcześniej zdążyłem przyjechać jeszcze Greyhoundem do Chicago. Po kilku miesiącach pracy dostałem pracę w sklepie tekstylnym. Ja nie potrafiłem odróżnić wełny od bawełny. Myślałem, że to jest to samo, no bo szczerze, rdzeń jest ten sam, nie? Ale w końcu opanowałem nawet 32 odcienie jakiegoś fioletu czy pinku, także pracę miałem i też zaczęło mnie brać świat, ciągnąć świat. No wiadomo, to jest nieuleczalne. I pierwszą podróżą był wyjazd na Hawaje. Hawajów nie znałem. Byłem na Polinezji francuskiej, byłem na Mikronezji, znałem ten południowy Pacyfik. Fiji jeszcze przy okazji zaliczyłem, bo to było też brytyjskie i w tej wizie się mieściłem. Ale Hawaje nie. Także po trzech miesiącach pracy w sklepie spożywczym powiedziałem szefowi, że chciałbym jechać już na urlop, to już trzy miesiące pracuję. I on mówi, no jak to, dopiero trzy miesiące pracujesz, no ale gdzie chcesz jechać? Na Hawaj. A, na Hawaj? No dobrze, no to masz urlop. No i pojechałem wtedy jako przewodnik z biura podróży, tu było takie podróży, biuro na ulicy Irving Park, nazywało się Travel Ideas. Była grupa, pojechałem, przygotowałem się świetnie. Zresztą do tego przygotowania przygotował mnie do tego Jurek Skwarek, tutaj ukłon w jego kierunku.
Niezwykły.
Naprawdę to jest legenda polskiej turystyki. Pojechałem na Hawaje i byłem tak dobrze przygotowany, że nikt nawet się nie zorientował z uczestników, że nigdy wcześniej tam nie byłem. Miałem dobrą opinię i pani szefowa firmy Travel Ideas zatrudniła mnie jako przewodnika. I
był
tak się
to
zaczęła.
Rok który?
Och, to było...
No ale nie 1746.
Nie. To był, ja wiem, to było... No, trudno mi w tej chwili powiedzieć, że to był rok, ale... Ja wiem, 98 może coś tak... Nie, przepraszam, to był 90 rok chyba.
I tak się coś zaczęło, takiego, proszę państwa. Więc
30
mając przygotowanie, teraz wiemy wszystko prawie o Andrzeju Kulce, to teraz go zapytamy o filozofię podróży, ale damy mu chwilę odpocząć.
Znowu jestem dziś w podróży, znów na mnie hotel czeka gdzieś. Dzień mi się w czasie jazdy dłuży, za szybko włączam czwarty wiek. Umyka ziemia pod kołami, zostają tyle setki mi. Już żyję na walizkach, coś z miejsca mnie na miejsce gna. Zaszyb świat inny jest niż bliska, zaszyb świat inny wymiar ma. Od lat już żyję na walizkach, coś z miejsca. Myślę, że już pora nareszcie zadomowić się, pokoje zwolnić hotelowe, na stałe posiąść tyle gdzie. Błyskają światła z naprzeciwka, żyję na walizkach, coś z miejsca mnie na miejsce gna. Czasami myślę, że już pora nareszcie zadomowić się, pokoje zwolnić hotelowe.
Tu słyszymy w tej piosence, że to jest życie na ciągłych walizkach. To pana nie męczy?
Nie męczy, dlatego że mam wygodne plecaki. Bardzo dobre z przestrzenią na powietrze między plecakiem a plecami. Rzeźkie powietrze przypływa. Człowiek nie jest pocony, uśmiechnięty zawsze. Z walizkami byłoby ciężej, ale z walizek zrezygnowałem dawno temu.
Panie Andrzeju, pan swoje życie podporządkował podróży. Czego pana z perspektywy 30 lat taki wybór nauczył?
To znaczy tak, podróży i rodzinie. Mam żonę, mam dzieci, psa.
To jest w ogóle możliwe?
Tak, to może. I to wybór trudny, ale z chwilą, kiedy zdecydowałem się na otwarcie biura podróży, to okazało się bardzo szybko, że wiele osób pośród naszej Polonii Chicagowskiej i nie tylko chce brać udział w takich wycieczkach i wystarczająco dużo tych uczestników było i jest, żeby biuro mogło istnieć. A to wystarczyło. Nie chciałem jakichś wielkich tam zarobków, bo jako inżynier geolog mógłbym w Stanach Zjednoczonych naprawdę mieć świetną posadę, dobrze płatną. Geolodzy są poszukiwani, są cenieni, ale wolałem żyć tym, czym lubię. To, co lubię robić. Ja czasami mówię, że Właściwie tam w Stanach Zjednoczonych nie przepracowałem żadnej godziny, bo to, co ja robię, to nie była praca, to była czysta przyjemność, to była pasja. I tak jest do dziś. Taka jest zresztą filozofia mojego podróżowania. I uważam, że podróże to jest tak jak dotykanie marzeń. No brzmi to trochę enigmatycznie, ale tak to jest, jak się ma marzenia, jak się podróżnicze mam na myśli oczywiście w tej chwili, no to one się spełnią, one się spełniają. A jeśli się nie spełniają, to znaczy, że ciągle jeszcze są w trakcie, żeby się spełnić. Nie? Natomiast generalnie rzecz biorąc, to mówiąc o podróżach, to człowiek podróżował zawsze, od zawsze. Już nawet nie od czasu pierwszych cywilizacji, ale jeszcze wcześniej, od zarania dziejów. Ludzie podróżowali po to, żeby znaleźć dach nad głową, nie? Żeby znaleźć pomieszczenie do schronienia się przed deszczem, przed śniegiem, przed burzami, żeby można było bezpiecznie spędzić noc. Szukali jaskiń, takich jak Neandertalczycy, możemy oglądać jaskiń na Gibraltarze dzisiaj czy na Górze Karmel. Ludzie podróżowali za jedzeniem, dzisiaj mniej, nie? Podróżowali
w celach handlowych, szlaki bursztynowe.
Ale przecież to jeszcze nie były wtedy, ja mówię o czasach 20 tysięcy lat temu z tym handlem, to jeszcze nie tak bardzo
jeszcze
szło, ale ludzie
podróżowali. Kasy.
Proszę tak, jeszcze nie, to było przed Fenicjanami. W czasach epok lodowych mieszkańcy Syberii szli tam, podróżowali tam, gdzie wielkie stada mamutów, mastodontów, czy reniferów karibu. Do dzisiaj na Alasce jest około 900 tysięcy sztuk karibu, prawie milion. To wszystko migruje wschód, zachód, północ, południe. Ludzie z tamtych czasów byli związani z tą wielką zwierzyną łowną, bo taki mamut to było źródło jedzenia, źródło mięsa. To było źródło skór. Z tych skór można było uszyć futra, można było zrobić namiot. Były kości. Były kły, z tej kości można było wystrugać haczyk na ryby, można było zrobić ostrze do włóczni. Właściwie to był taki chodzący sklep i gdzie mamuty, tam i ludzie. I w ten sposób ludzie przeszli z Syberii, koczownicze ludy łowieckie z Syberii przeszły do Ameryki Północnej dzisiejszej, do Alaski. Stąd się wzięli tutaj Indianie. Przeszli, bo ilekroć trwała epoka lodowa, jedna, druga, trzecia, to nie istniała ciśnina Beringa. Poziom mórz i oceanów opadał kilkadziesiąt metrów. Dzisiaj robi się aferę, że spadnie 4 metry albo podniesie się 3 metry i pół Nowego Jorku znajdzie się pod wodą. Ale w czasach epoki lodowej, gdy ogromna ilość wody na kuli ziemskiej przemieniała się w lód, to oczywiście kilkadziesiąt, parę setek metrów był niższy poziom mórz i oceanów. Ja osobiście nurkowałem w Belize błękitnej dziurzy na głębokość 47 metrów i tam widziałem stalaktyty zwisające u powały podziemnej jaskini. Czyli to wszystko było wówczas na wierzchu, w czasach epokach lodowych. No i ludzie z tymi stadami przychodzili, migrowali, podróżowali. Dzisiaj mało się podróżuje w celach zdobycia pożywienia. No myśliwi, wędkarze, ale to bardziej hobby niż potrzeba znalezienia czegoś, żeby położyć na talerz. Zmieniły się cele podróży. Oczywiście dzisiaj po tych czasach ludów Homo sapiens, pierwszych Neandertalczyków, dużo się zmieniło. Rozwinął się handel pomiędzy cywilizacjami i wtedy podróże zyskały inny charakter. Pamiętamy o wspaniałej drodze zwaną Szlak Jedwabny, prawda? Z Europy aż do Chin, a później do Korei Południowej i do stolicy w Japonii, jaką wtedy była Nara w dawnych czasach, 2000 lat temu. I wtedy handlowcy z Europy zainteresowani byli towarami z Dalekiego Wschodu, czyli porcelana, jedwab z Chin. Inny taki szlak, o którym mało wiemy, biegł drogą morską na południu i tam rządzili Arabowie z Półwyspu Arabskiego, okolice Omanu, czyli czas Oman, Zatoka Perska. Czasy opisane w rozmaitych baśniach typu Sinbad żeglarz. Z rejonu dzisiejszego Omanu statki handlowe płynęły na tereny Indii, na drugą stronę Półwyspu Indyjskiego i na wyspy korzenne do dzisiejszej Indonezji, Malaje, Indonezja, Filipiny i dalej na północ do Chin. I to wszystko 2000 lat temu można było sobie w Omanie, w dzisiejszej stolicy Maskat, zrobić rezerwację na kabinę, która płynęła między Malakką a dzisiejszym Singapurem. No, dla nas to nie jest do pojęcia, ale tak faktycznie było 2000 lat temu. Już takie podróże były organizowane, nie? Czyli podróże w celach handlowych i ten element podróży jest aktualny do dziś. Ja znam wiele osób, które brały udział w wycieczkach jeszcze w Polsce organizowanych przez Orbis i tak dalej, którym głównie zależało na tym, żeby coś tam kupić w Singapurze, elektronikę i sprzedać w Polsce, albo kupić elektronikę w Singapurze, sprzedać w Indiach, kupić złoto i tak dalej, i tak dalej. Znamy takie rozmaite szlaki. Natomiast elementem, który wszedł do podróży coraz bardziej pożądanym, to był relaks. To był relaks, odpoczynek i poznawanie świata. Co prawda to poznawanie świata już się ujawniło w czasach starożytnej Grecji czy Rzymu. Grecy podróżowali do Egiptu niektórzy po to, żeby sprawdzić, jaka jest odległość Słońca od Ziemi. Korzystając z twierdzenia Pitagorasa, prawda? Konkretny dzień inny był, inna długość cienia rzucanego przez określonej długości drążek wbity do ziemi w Atenach, a inny w południowym Egipcie przy dzisiejszym Luksorze czy Karnaku, prawda?
Czyli panie Andrzeju, pan się tą swoją filozofią życia wpisuje w odwieczny etos człowieka wędrującego, homo viator, prawda? Tego, który gdzieś ciągle się przemieszcza. Ale powiedział pan, że podróżowanie to jest spełnianie marzeń. Jak to jest?
To jest dotykanie.
Dotykanie marzeń. Ale jak to jest, jak Andrzej Kulka jedzie z wycieczką 24 raz do Patagonii, to ciągle dotyka to samo marzenie?
Tak, te marzenia się rozwijają, one się zmieniają. Jeżeli już poruszamy temat Patagonii, to Patagonia jest ogromna. Patagonia zajmuje część zarówno na wschód od Andów.
Nie, mnie bardziej interesuje
Po stronie argentyńskiej, jak i po stronie chilijskiej jest dużo do zobaczenia, dużo różnych rozmaitych rzeczy. To Patagonia nie jest taka sama. Patagonia północna, okolice Bariloche, gdzie mamy cudowne jeziora i lasy araukariowe, z jeziorami jak szmaragdy, jak szmaragdowe oczka, to jest zupełnie co innego, jak naga, pozbawiona roślinności Patagonia południowa, czy ziemia ognista. To są zupełnie różne światy. Nawet jeżeli podjedziemy tylko do jedynego parku narodowego Los Glaciares, czyli to jest okolica El Calafate w południowej Patagonii argentyńskiej, to tam możemy się udać pod lodowiec Spirito Moreno, który się przy nas obrywa, u góry fruwają kondory, obok nas biegają guanako dzikie, niesamowita sceneria, ogromne lodowce, taka Arktyka tylko z drugiej strony. A z drugiej strony mamy osadę El Chalten, skąd prowadzą najpiękniejsze szlaki piesze świata. Himalaje są piękne, prawda? Ostatnio byłem w Himalajach miesiąc temu i zrobię wraz z grupą 12 osób, wyszliśmy do sanktuarium Annapurny, 110 kilometrów, 10 dni, wszyscy dali radę, na 4000 metrów. Himalaje są ogromne, są wielkie, to trzeba zobaczyć totalnie, bo nawet sobie nie zdaję sprawy z tego, jaka to jest potęga. Ale z drugiej strony Andy Patagońskie leżą na niewielkiej wysokości, rzędu tam 100 metrów nad poziomem morza, czyli chodzenie tam jest bardzo łatwe, każdy sobie da radę. Natomiast góry, które tam widzimy, przypominają to, co dzieci sobie wyobrażają na temat gór, czyli takie ostre szpice, jak zęby piły. I jest wiele, wiele szlaków, które prowadzą w rozmaite ścieżki i zawsze można, ilekroć się jedzie, pójść inną ścieżką, innym szlakiem, inne widoki. Raz, że te widoki się zmieniają. Zupełnie inaczej jest na wiosnę, zupełnie inaczej jest w lecie, zupełnie inaczej jest w jesieni. Inne kolory, inny skład faunistyczny. Zwierzęta migrują niektóre, prawda? Ibisy przylatują, papugi przylatują. To się widzi na wiosnę, nie widzi się w jesieni, kiedy odlatują. Ludzie to jest jeszcze element, który według mnie jest bardzo ważny. Mam na myśli uczestników wycieczki. Za każdym razem jest inny skład oczywiście i osoby, które wjeżdżą na dalekie wyprawy, to nie jest ktoś z ulicy zgarnięty statystycznie, tylko to są osoby, które już wiele w sieci widziały, wiele wody wypiły, z niejednego pieca chleb jadły. I rozmowa z tymi ludźmi, przebywanie z tymi ludźmi, wymiana doświadczeń, zawsze można się czegoś nauczyć nowego. Zupełnie z nieoczekiwanej strony. Ktoś może się okazać specjalistą od od radiestezy, inny jest specjalistą od jakichś ziół, jeszcze inny jest ornitologiem najwyższej światowej klasy i wytłumaczy, dlaczego ten ptaszek jest tam. Inny z kolei jest myśliwym, no to on wie, dlaczego ta puma może być w tej dolince, a w tamtej nie. Ja już nie mówię o takich działach jak astronomia, jeżeli jesteśmy na południowej półkuli. Cały czas o tej Patagonii mówię. Cały
czas o Patagonii.
Tak, tak, tak. To w Patagonii, jak spojrzymy w pogodne niebo, bezksiężycowe w niebo, to szczęka opada, żuchwa opada i rysuje pampasy. Po prostu jest tak wspaniałe, że Droga Mleczna świeci, rzucając prawie cień na ziemię. Oczywiście jest lęk, bo może przyjść puma i z nas zrobić cień, ale to jest wszystko wykalkulowane w ryzyko. Niebo jest tam przepiękne. Z tamtych okolic najlepiej widać centrum naszej Drogi Mlecznej, czyli naszej galaktyki. Najgęściejsze, najbardziej rozgwieszone niebo, a do tego dwie galaktyki, których my stąd nie widzimy. Obłoki Magellana, duży i mały obok Magellana. Niebo magiczne, a jeszcze jak z lekka zaświeci księżyc i oświetli ośnieżone szczyty, które wyglądają jak ostre wieże katedralne, to są widoki, gdzie po prostu się człowiek pada na kolana i dziękuję Bogu, że może coś takiego oglądać. I tu kolejna uwaga, Patagonia i nie tylko. Argentyna się właśnie otworzyła. Nie ma żadnych restrykcji. I dlatego tak uśmiechnięty jest, mówiąc o Patagonii, i że można tam jechać. I to trwa w tej chwili. I to, że będzie dobrze, niekoniecznie. Także musimy sobie zdać sprawę z tego, że czas leci, czas nie stoi. Jeżeli jest okazja gdzieś jechać, jeżeli ktoś miał jakiekolwiek marzenia,
to trzeba je dotykać teraz.
Niech nie myśli, że będzie to, że jeszcze tamto, że musi sprzedać trzeci dom, a po sprzedaży trzeciego dom przychodzi do mnie, mówi mi, że miał zawał i oczywiście do Peru nie jedzie, a Peru był jego marzeniem całe życie.
Proszę Państwa, to za chwilkę o tym, jak zmieniają się tendencje w podróżowaniu i o tym, jak podróżuje się w grupie, a jak indywidualnie. Gościem programu jest Andrzej Kulka.
Bądź gotowy.
Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Oczywiście my ciągle rozmawiamy, proszę Państwa, wtedy, kiedy Państwo słyszycie muzykę taką tematyczną, to my ciągle jesteśmy w podróży. Teraz było o bocianach Magellana. Pan Andrzej.
O dzięciołach.
O dzięciołach, oczywiście. Panie Andrzeju, to co obserwuję, to taka moda teraz na to, by wybrać się w podróż, a po drodze trochę jogi, trochę medytacji, trochę warsztatów nad sobą. Pan nie próbuje wprowadzać takich wariacji do swoich programów wycieczek?
Nie. Ja to obserwuję, ale nie widzę się w tej kategorii. A kiedyś, kiedy byłem młody, jeszcze za studiów, jeździłem do Darjeelingu i w Himalaje, i koło Darjeelingu jest klasztor buddyjski Sonada. Ja w tym klasztorze spędziłem cały miesiąc na medytacjach. Ale byłem sam. Byłem sam. To był buddyzm tybetański, Vajrayany. Niesamowite przeżycia, naprawdę. Czy to można by robić grupowo? Można by, ale trzeba mieć inny charakter. To wymaga kogoś, kto ma pewną charyzmę. Potrafi przyciągnąć grupę ludzi.
I pewnie trochę innych podróżników, prawda?
Tak, tak. I wśród Polonii są takie grupy, spotykam wspaniałe kobiety w wieku tam 30-40 lat mniej więcej, które urządzają tego typu wyjazdy połączone z medytacją, połączone z samodoskonaleniem. Spotkałem taką grupę w tym roku o północy, chyba to było 19 marca na Alasce. Minus 24 stopnie Celsjusza, jesteśmy na zamarzniętym jeziorze, znaczy ja ze swoją grupą czysto turystyczno-poznawczą, a tu nagle te dziewczyny fantastyczne przyjeżdżają i cieszą się z życia razem z nami. Dwie polskie grupy nad jednym zamarzniętym jeziorze, pierwsza w nocy, mróz jak cholera, niedźwiedzia śpią, mnie. Także magiczne, są takie absolutnie grupy ludzi magiczne, związane z pewnymi środowiskami, które coś ich łączy razem. Nie? Natomiast ja to, co ja generalnie proponuję, to jest czysta turystyka. Zobaczyć jak najwięcej, nawet kosztem posiłków, nawet kosztem jakiegoś zmęczenia. Nie może być oczywiście program zbyt forsowny, ale trzeba, jak się już jedzie, to ja uważam, trzeba zobaczyć jak najwięcej. W amerykańskich biurach widziałem grupę Amerykanów czy ludzi z zachodniej Europy. Oni dużo czasu spędzają na posiłki, śniadania, obiady, kolacja, lunch, takie rzeczy. Lunch musi być w porze lunchu. No jak ja mogę mieć lunch w porze lunchu, kiedy zapieprzam z grupą między Deurali a Naudanda, gdzieś tam pod Annapurną w Himalajach, jak jesteśmy w środku lasu bambusowego na przykład, nie? No to się idzie się zmęczony i wreszcie korzystać. Mamy lunch wtedy, kiedy dojdziemy do jakiegoś miejsca, gdzie możemy z tego na przykład skorzystać, prawda? Także turystyka klasyczna, jak najwięcej zobaczyć. To jeszcze jest, ja myślę, moje podejście z czasów Polski, kiedy ciężko było wyjechać. W ogóle sam fakt, że człowiek wyjechał, już był wystarczająco wspaniały, już cieszył.
Czy są takie miejsca na świecie, które nie są naznaczone stopą Andrzeja Kulki?
W czym?
Czy są miejsca na świecie nienaznaczone stopą Andrzeja Kulki?
Tak, oczywiście. Nie byłem nigdy w Łodzi, nie byłem nigdy w Szczecinie i coś tam nie wybieram. Natomiast jest bardzo wiele miejsc, które są przepiękne, przeciekawe, które mnie ciągle ciągną. Z jakichś powodów jeszcze tam się nie da jechać. Na przykład Liban, nie Bejrut. Kiedyś można było i trzeba było korzystać. Trzeba było jechać jak można było. Natomiast teraz kryzys gospodarczy, wybuch saletry w porcie, zniszczenie części miasta, w ogóle turystyka leży. Szkoda. Syria też kiedyś była dostępna. Koledzy byli w Syrii, a ja się wtedy wybierałem do Tajlandii, Malezji. No nie żałuję tego, ale po prostu można było zwiedzać pewne kraje, które są totalnie zamknięte. Miałem szczęście Afganistan zobaczyć.
No właśnie, i to w czasie studiów, prawda?
W czasie studiów byłem w Afganistanie. To był mój pierwszy wyjazd, tak zwany trampingowy, jeszcze podczas studiów z Almaturą, czyli tramping klub pod Almaturem. I wtedy się zakochałem w Dalekim Wschodzie. Byliśmy z grupą, ja byłem uczestnikiem wyjazdu, 6 tygodni Afganistan. Coś pięknego, po prostu byłem zachwycony ludźmi. Ludzie wspaniali. Był prezydentem Mohamed Daud, on wyglądał jak Kodżak, taki detektyw tutaj z filmów. I to było rok przed inwazją Rosjan. Będąc w Afganistanie, fantastyczny nasz przewodnik wymyślił sobie, że a to skoczmy, zobaczmy jeszcze północny Pakistan, tam gdzie dotarł najdalej Aleksander Macedoński, Dolina Hunzy, tam gdzie są lokalni o niebieskich oczach. No warto, to żeby pojechali. No ale skoro jesteśmy w Pakistanie, no to Lahore, największy meczet świata, no to jedziemy, nie? Ja dorwałem takie gorączki wtedy, że grupa się wywracała. Było 40 coś 5 stopni Celsjusza. Ja miałem taką gorączkę, że mi było chłodno. I jako jedyny wybiegłem na minaret, zobaczyłem panoramę miasta, zbiegłem na dół, ale to przeszło na szczęście. Ale skoro byliśmy w Lahore, no to wjedźmy do Indii jeszcze. I wjechaliśmy na 3 dni do Indii. Co prawda od Pakistanu to był tylko Amritsar, święte miasto Sikhów. Oni mają swoją świątynię, która jest zbudowana w takim ogromnym basenie. Ta świątynia jest z marmuru, jest inkrustowana kamieniami szlachetnymi. I ma złotą kopułę. Coś pięknego. Jak to zobaczył, mówię, no nie, jak chcę dalej do Indii jechać. I następnego razu, jak zostałem przewodnikiem, od razu organizowałem podróż do Indii, trampingową oczywiście, i żeśmy zwiedzali Indię od A do Z. W sumie ja w Indiach spędziłem ponad rok, gdyby tak zliczyć. Byłem kilka, ja wiem, może 18 razy byłem w Indiach. Są
ale
trudne
Ale pana
Indie.
Serce jest na Alasce.
To znaczy, I tak i nie. To znaczy ja Alaskę uwielbiam, dlatego że Alaska jest, można powiedzieć, taka ostatnia skrajnie mało zniszczona przez człowieka. Ludzie tam się raczej boją jechać. Jeżeli już jadą, no to płyną tym rejsem, nie? No to tam się 2-3 tysiące, 4 tysiące ludzi na statek umieszcza. I czy takie statki wylądują w porcie w Hines, no i wychodzą, no to kierują się do sklepów, no bo jest tanie i kupują chińskie rzeczy, raczej na szlaki, na lasy nie pójdą. Natomiast poza tym fragmentem uczestników z rejsu na lasy, to cała reszta to są ludzie, którzy szukają przyrody, czystej, nieskażonej przyrody, zwierzyny, niedźwiedzie grizzly, niedźwiedzie czarne, renifery, wilki, wieloryby humbaki, wieloryby orki, wieloryby dalla, czyli morświny po polsku. To orły w takiej ilości, jak największe stężenie orłów na świecie jest na lasce. I to wszystko można zobaczyć. Oczywiście jak się wie, gdzie, kiedy, którędy, o której porze roku, o której porze dnia. No i ryby oczywiście. Najwspanialsze wędkarstwo na świecie ciągle pozostaje na Alasce. Kiedyś można było łososie łowić w Skandynawii, Szwecja, Norwegia, ale pozwolono Niemcom łowić bondzile. Oni to wszystko łowili na mięso, mrozili, wędzili, wywozili i w tej chwili już jest tragicznie, jeżeli chodzi o połowy wędkarskie łososi w Skandynawii. Została Alaska. Tam naprawdę można zostać ciągle zjedzonym przez niedźwiedzia, łowiąc ryby. I to jest piękne, że takie miejsca też na świecie są. To nie jest Disneyland.
Panie Andrzeju, powiedział pan nam o tym, że wylądował pan w Los Angeles, pana oryginalnym punktem, zanim pan dotarł do Chicago, pana oryginalnym punktem miała być Hawana. Dojechał pan do Hawany?
Nie, tak, ale
przez
to
Hawanę
później.
Docelowym
punktem to był Kraków, skąd wyjechałem.
Przez Hawany.
Natomiast miałem bilet lotniczy wykupiony z Hawany z Mexico City do Hawany i z Hawany do Berlina. Nie dotarłem do Hawany.
I nigdy pan nie był w Hawanie?
Byłem.
No i co?
Wtedy nie dotarłem, ale dotarłem później, kiedy można było.
Tam się wiele nie zmieniło, podejrzewam, przez ten czas.
To znaczy, ja tam byłem lat temu, nie wiem, może 8, może 9 lat temu. I nie chciałbym więcej mówić na temat Kuby.
Powiedział pan o tym, że mama miała również korzenie greckie. Czy pan tańczy zorbę?
Nie. Nie tańczę zorbę i nie byłem w Grecji. A jest to miejsce, gdzie chciałem. Dlaczego nie byłem w Grecji? Bo to było zbyt łatwe. Po prostu dostać się z Krakowa do Grecji, to było proste jak rzut beretem. A jeżeli miałem okazję jechać do Tajlandii i miałem wybór Tajlandia czy Grecja, no to oczywiście Tajlandia. Myślałem, że do Grecji to ja na stare lata sobie na piechotę może nawet dojdę. Dlaczego nie? I raz tylko byłem w Atenach, 2 godziny, kiedy leciałem do Kairu. Linia lotnicza to była chyba TWA, wtedy leciała z Chicago przez Ateny do Kairu. Samolot osiadł na płycie lotniska w Atenach. Widziałem stolicę dookoła, poleciałem dalej i nigdy później nie wróciłem, a marzy mi się Grecja. Z tym, że jako tak zwany łatwy temat zostawiam to na później. Podobnie jak Maltę. Nie byłem na Malcie, nie byłem w Portugalii, nie byłem.
Czyli jest parę miejsc,
jest,
które...
Tak, jest Turcja,
jeszcze...
gdzie ciągle zamierzam jechać. Armenia, Gruzja,
czy to są
Azerbajdżan.
Wszystko plany na ten rok?
To są plany, tak. W tym roku planuję jechać do Gruzji, do Armenii. Z Azerbajdżanem raczej nie, bo granica między Azerbajdżanem a Armenią w tej chwili jest dość gorąca. Ale Armenia i Gruzja jak najbardziej, do tego Turcja i do tego powrót do Butanu. Butan to jest też ciekawa, to jest ciekawy wątek. Może całą audycję można poświęcić na temat tego królestwa w Himalajach, które istnieje tak jak lat temu setki, tylko dlatego, że na szczęście oni nie mają żadnych bogactw naturalnych. To są wapienne skały, które przylegają do tego głównego granitowego górotworu Himalajów. Nie ma ropy, nie ma gazu, nie ma złota. No to po co im mają zaprowadzać demokrację na ich własne życzenie, nie? Żadnego przewrotu, to był Majdan, tam się nie zainwestuje, no, bo nie opłaca się. Dlatego oni tam ciągle istnieją. Bo tak samo Nepal też zbyt wielkich surowców nie mają. Ty, o inna strona Tybet. Tybet ma wszystko, co sobie można wyobrazić, dlatego Chińczycy wcześniej tam demokrację zaprowadzili, prawda?
Proszę Państwa, jak słyszycie, to jest po prostu niekończąca się historia i tak naprawdę dopiero rozpoczęta. Tak jak Państwu powiedziałam na początku tego programu, ja się czuję naprawdę uprzywilejowana, że udało mi się Pana Andrzeja wychwycić między Butanem, Nepalem, Palestyną, Patagonią, a wieloma innymi miejscami.
I Chicago. To jest El Grove Village, proszę, faktycznie.
Jeśli Państwo chcecie posłuchać dalszych tych opowieści, to ja mogę się zobowiązać do tego, że będę próbować Pana Andrzeja w ciągu tego roku jeszcze gdzieś między jedną a drugą wyprawą do radia sprowadzić. Dziękujemy za ten Orient Express radiowy, za tę podróż po świecie, za tą migawkę z różnych niezwykłych miejsc na świecie, których tak naprawdę, które łączy zachwyt, zachwyt podróżnika.
No, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że spotkamy się również i będę mógł parę różnych swoich filozofii życiowych, podróżniczych przekazać.
Ale ja
być może
chciała,
nawet zarażę kogoś podróżami.
Na przykład zobowiązał, że się pan nauczy zorby, żeby tak było jakoś oryginalnie, nie?
Tancerz, nigdy nie byłem dobrym tancerzem.
Jeżeli chodziłem
na dyskoteki, to proszę mi wierzyć, bo tańcówki z zupełnie innym zamiarem niż taniec.
Proszę Państwa, podróżnik, organizator wypraw w niezwykłe, przepiękne miejsca na świecie, autor albumów, o których zabrakło nam czasu, żeby opowiedzieć.
No i przewodników.
I przewodników. Fotograf. Andrzej Kulka był gościem dzisiejszych rozmów, nie tylko politycznych. Życzę panu szczęśliwego, bezpiecznego podróżowania i dotykania wielokrotnego marzeń.
Dziękuję serdecznie. Podróżujmy. Zapraszam.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczyk.